bardziej nie robisz, bo można bardziej nie robić niż nie robić, się okazuje, tym więcej możesz dostać od państwa, które dba. To jest państwo opiekuńcze. Opieka na nim polega, że nie robisz, to znaczy, że masz widocznie jakiś dobry powód i trzeba ci dać to, na co zasługujesz, kupę pieniędzy od tych, co robią. Znaczy, ty wymagasz ode mnie, żebym po tym, co widziałem w czasach COVID-a, co się działo i co, w jaki sposób myśleli, postępowali lekarze, żebym miał jakąkolwiek resztkę zaufania do tych ludzi? Do tych ludzi, co tutaj prezentuje, co zrobili ze społeczeństwem? I zaczynamy przed państwem. Jest redaktor Kosiński, założyciel Radia Kontestacja, które służy do tego, żeby mówić trzeźwo to, o czym inni nie mówią, czyli o wolności w sposób trzeźwy i sensowny. Jest też założycielem różnych innych rzeczy, ale kazał mi nie mówić o tych rzeczach.
Tak jest, bo o nich powiemy w najbliższym czasie, bo się parę rzeczy pozmieniało. A drugim prowadzącym jest Martin Lechowicz, człowiek wielu talentów, bard, programista, umysł ścisły, umysł humanistyczny z wielu stron i artystyczny takowoż oraz założyciel odwyk.com, czyli podcastu, wbrew pozorom nie o odwyku, a o odwyku innego rodzaju. Najdłużej istniejący podcast albo wideokast w polskiej sieci. Przed wami Martin Lechowicz w Kontestacji.
Słuchajcie nas, odkryliśmy różne ciekawe newsy jakieś, przeważnie nie mówimy o newsach, które odkryliśmy tutaj, bo one się przeterminowują szybko, ale niektóre są ponadczasowe i na przykład ponadczasową rzeczą jest to, że Unia Europejska trwa na wieki, jak Bóg właściwie, i ona różne przepisy wynikające z ducha europejskości nam daje i ostatni przepis jest taki, że jak masz kurę, jedną, to musisz ją zarejestrować. Do 6 kwietnia 2023 roku masz czas, żeby zarejestrować tą kurę. Jak nie zarejestrujesz, to będziesz miał karę wysoką, droższą niż ta kura, bo jak masz jedną kurę, to masz zakład hodowli drobiu.
O. Tak. Ale jak masz dwie kury, to również. Albo 5, albo 50 tysięcy. To na jedno wychodzi w sumie, według prawa.
I to jest rzecz, która może się rozwinąć łatwo i na przykład przejść na hodowlę świerszczy, bo jak wiecie, świerszcze teraz będą jedzone i jak masz jednego świerszcza, na przykład zaląkł ci się w domu, to będziesz musiał rejestrować, że masz hodowlę świerszczy, bo to jest jadalne. Nie wiadomo, czy jak karaluch ci nie przejdzie przez mieszkanie, to nie musisz powiadomić sanepid, bo to też jadalne i kto wie, czy nie będziesz jadł tego świerszcza czy karalucha, nie? No nie, jeszcze nie, ale może być.
W takim fabularyzowanym programie dokumentalnym, który się nazywał King Size, jest taka scena właśnie, jak podają w restauracji muchę na talony.
Na dziko?
Więc, na dokładnie, dziko. Tak. Więc to też jest, to był bardzo profetyczny program edukacyjny.
No tak, Szuflandia jest ale co z kurami? Pierwowzorem Unii. No z kurami, no co ma być? No nie, no chodzą rolnicy i denerwują się i dziwią się, że kury im każą rejestrować i mówią, panie, do przychodzi redaktor z gazety i mówi, no panie, co będziecie rejestrować kurę? Mówi, jaką kurę, jak rejestrować? Ja nic nie wiedziałem. No tak, tak naprawdę wiedział, ale chciał po prostu być nielegalnym i robić na szkodę Unii Europejskiej różne rzeczy brzydkie. Rolnik, bo nie ma żony. No, wiecie, rolnik szuka żony. Naprawdę tematem dzisiejszym nie będą kury, tylko żony szukające rolnika w Niemczech.
Tak, ponieważ ja zauważyłem, obcykany bardziej. Zauważyłem taki ból tylnej części ciała u wielu ludzi i tu już wszystko jedno, czy człowiek jest prawicowcem czy lewicowcem, po prostu musi być Polakiem i to nawet nie musi być do końca prawdziwym Polakiem, może być takim półprawdziwym Polakiem, ale strasznie w internetach nie pasuje to mężczyznom, facetom, że Polki bardziej szukają obcokrajowców za mężów.
I nie możliwe.
Dlaczego? Serio, no i to no, zamiast poszukać polskiego rolnika przecież, takiego prawdziwego, to one szukają niemieckiego. Niekoniecznie rolnika.
No właśnie, coś z tymi Niemcami mają.
Rolnika też.
Ja tam byłem. Tu jest taka strona, odkryłem, nazywa się PV Stettin. Stettin? Jak to się mówi? I tytuł jest Polnische Partnervermittlung über Stettin. Stettin. I Polnische Frauen. Tu są Małgorzata. Nie wiem, jak to Niemiec wymówi. Barbara. Magda. Jest. No i jedne takie. No i oni się tam zgłaszają, te Polnische. Bardziej mnie interesuje, dlaczego, nie dlaczego Polnische Frau chce być u Niemca, bo to jest oczywista odpowiedź, dla pieniędzy. Chyba, no nie, dla języka, nie wiem dlaczego innego.
Dla rozwoju zawodowego, geograficznego? Niemiec,
dlaczego Niemiec chce Polkę? Dlaczego? Nie, to też głupi jestem, bo ja byłem w Niemczech. No, popatrz, jak Niemka wygląda. No to wiedział, dlaczego
to widać Polkę. Przecież właśnie, dlaczego.
Tak, wiesz, tak. No tak, ale to potem musi z nią żyć, a potem, wiesz, jak się żyje z kobietą, bo wiemy, bośmy żyli, no to już więcej rzeczy się okazuje ważne, nie tylko wygląd. No, no, no. I ten wygląd się okazuje, że no nie był najważniejszy przeważnie. No, no jak się okazuje, że był, to jeszcze gorzej. No, co?
No to prawda, no to okej, no to po wyglądzie może rzeczywiście nie powinno się wybierać, przynajmniej nie w pierwszym kryterium. Bo to jest chyba też, nie? Tak, jedno z kryteriów, to trochę po wyglądzie chyba też wybieramy partnerów, nie?
Co zrobić? Jesteśmy ludźmi tylko. Mamy oczy.
Ale to, no ale co, no ale co powiesz, no Polki głupie nie są przecież. No to może Niemcy chcą inteligentne,
nie?
I dodatkowo ładne.
A nie, czekaj.
No tak w porównaniu z innymi krajami, głupie. Myślę, że negatywnie się nie odznaczają. A zaradne
znaczy,
są.
Ja ci powiem, niektóre. Zależy w jakim wieku, bo do pokolenie Z, to tak się teraz takie kryterium jest, myślę, że te litery, co się było pokolenie X, Y, Z, że ten alfabet oznacza, już obczaiłem, skąd się biorą te litery, to tak idzie od A do Z i A to jest najwyższy poziom inteligencji, a Z najniższy, od góry na dół. Pokolenie Z mamy.
To jest tak jak w rankingach film ratingowych, nie? Ten AAA to jest taki...
Tak, to jest. Niestety pokolenie śmieciowe. Następnie będzie ZZ. Zobaczysz, będzie ZZZ.
Tak, jeszcze w Polsce możemy jeszcze Z i Z zrobić, a za granicą to już się skończy.
Pokolenie Z. No tak, to nas czeka. Jesteśmy już pod koniec. Wytrzymajcie jeszcze 3 pokolenia i już ludzkość nie ma szans.
Już nic się, niczego już nie będzie.
No więc ja mówię, że w zależności od tego, czy to Z, to już Polki nie można powiedzieć, że nie są głupie, bo to już wszyscy są, bo Z. Nie, nawet nie, no, że Polka, nie Polka.
Każdy jest głupi, nie?
No to mówię, no młody głupi, no co zrobisz? Też byłem głupi.
No.
A ja byłem z X chyba.
Ale zwykle się bierze młode dziewczyny za żony, nie?
No jak się zwłaszcza z mądrzejszym, czyli taki... starszym.
No, szczególnie, że taki emeryt, który ma pewnie Mercedesa i dom, a nie pożyje za długo, no to idealna okazja na przyszłe życie przecież, tak? To jest,
zwłaszcza
to jest przecież
kiedy,
taka
tak,
inwestycja kapitału trochę, nie? Na przykład możesz oszczędzać w planach, w tych planach kapitałowych, a możesz zainwestować w Niemca i w ciągu 5 lat myślę, że zwrot z inwestycji będzie w Niemca dużo wyższy.
Będzie zwrot, zwłaszcza, że ten Niemiec mówiąc, że ma Mercedesa, może się okazać, że ma firmę Mercedes, a nie, że ma samochód. Tak, na tym polega bycie Niemcem generalnie. No to tak, to mnie to nie dziwi, ale dziwi mnie, że to ludzi dziwi. Dlaczego to ludzi dziwi? Bo że ludzie myślą chyba, że, i tu zahaczymy o nasz ulubiony temat patriotyzm, że patriotyzm odbiera ludziom mózg. No, może odbiera ludziom mózg, ale tym, co ich stać na to, żeby byli patriotami. Myślę, że po prostu niektórych nie stać na patriotyzm i tyle. Czyli takie młode z pokolenia Z. Najpierw jak ona będzie miała kupę pieniędzy, to potem może machać flagami, a póki nie ma, to idzie za Niemca, no, albo pracować do Rzeszy.
Albo za Araba jeszcze, bo tutaj straszny jest taki Straszna jest niechęć właśnie do tych, co się zdzirami się nazywa, te polskie zdziry, które jadą do Egiptu albo gdzieś tam i chcą za Araba wyjść, albo jadą właśnie się do Berlina za Niemca, albo tam też za tego Araba, bo tam też ich jest.
A czemu tak brzydko mówią na takie panienki? Dlaczego?
Nie, no właśnie nie wiem, a jeżeli umieszczasz w serwisie randkowym polskim, no to już w porządku. Jesteś, nie jesteś zdzira. No, zdzira jesteś jak niemiecki.
I dlaczego?
Nie rozumiem tych panów.
Będziemy próbowali wyjaśnić patriotyzm w kontekście płciowym tutaj. Dlaczego mężczyzna Polak nie lubi kobiety Polki, która chce jechać do Niemiec sobie żyć tam bogaciej. Dlaczego? Jakieś teorie? Nie wiem, może. Co to mu szkodzi?
A z drugiej strony nie mają nic przeciwko emigracji mężczyzn, którzy jadą do pracy tam. No bo Polka tam nie jedzie do pracy, tylko jedzie się ustawić. No więc...
No ale on też. Polak też jedzie po to samo.
No dokładnie tak. Dokładnie tak. I to jest też jego życie, a to jest jej życie. No to, że ktoś chciałby jej płacić za to, że ona istnieje i że ma ładne nogi, no to ja też bym chciał, no tylko nie mam ładnych nóg.
Ja może zacznę jakieś teorie. No tak, ja to tam z tymi nogami, ja mam dobre nogi, ale nie wiem, czy to ma coś do rzeczy w ogóle, nie. Ja mam taką teorię, że to się wszystko bierze z przekonania, że była taka piosenka o dzieciach, wszystkie dzieci nasze są. To tutaj można troszkę parę liter przerobić, wtedy wszystkie dziwki nasze są, też można tak powiedzieć, albo ogólnie i tak bardziej wszystkie ogólnie kobiety są nasze. I to, jeżeli to jest trafna teoria, że prawica narodowa plus różne Korwin z Mencenem też tak uważa, że polskość polega męska na tym, żeby uważać, że każda kobieta się należy jemu, bo to jest jego kobietą, twoja też, nie śmiej się, i moja też, to jest już, to nie wiem, to jest jakaś definicja, która nie podpada już pod nacjonalizm, tylko coś bardzo brzydkiego, autorytarnego, już nie mówiąc o głupocie tego wszystkiego. Ale chyba to stąd się bierze, że Polki są nasze. Nasze, czyli czyje? Twoje, moje, Mencena?
Tak, i z drugiej strony nie mówi się, znaczy ja przynajmniej nie zauważyłem tego, żeby się mówiło o tych zdzirach z Ukrainy, które są na Tinderze polskim, nie? I tutaj szukają sobie partnera na przykład, nie? To jakoś tak zupełnie, to jest naturalne, no to wiadomo, że one tu przyjechały, no i tutaj też mogą wyjść za Polaka na przykład, który no jest zwykle statystycznie...
Ale czekaj, nie, to ma sens, bo one są z... Ukraińcy mają się teraz denerwować, że to są ten...
No
bo
tak.
Jak Polki należą do Polaków, to Ukrainki do Ukraińców.
O. No tak.
A Niemki do Niemców.
Tak? Niemki do Niemców, tak. No, ale to Niemki to gdzie mają szukać? No przecież kto by chciał Niemkę? Dobrze nie mam znajomych Niemców.
To nie wiem, czy przejdzie ten odcinek, czy nie wylecie już, bo to teraz takie trendy są, że w ogóle nie można takich tematów ruszać, nawet się śmiać z nich, bo nieśmieszne podoba. Nie, no, ale ja właśnie krytykuję tutaj postawę, i o to mi chodzi, z której wynika jakieś własnościowe prawo do 20 milionów ludzi, które mają być posiadane ci ludzie płci żeńskiej przez 20 milionów ludzi płci męskiej. Co to za idiotyczne podejście, że coś jest naszego w kraju i że jeszcze do tego ludzie są nasi. Nasze to są nasze kobiety i Niemcy niech się odpieprzą od naszych kobiet. Albo ciągle, jak jest problem o tych imigrantów, zwłaszcza z arabskich krajów, to zawsze jest argument, że przyjdą, będą gwałcić nasze kobiety. Znaczy moją?
A, no.
No moje nie będą.
No, twoją też.
Nasze, czyli... No, ale chyba nie o to im chodzi, że moją, tylko że nasze w ogóle, wszystkie są nasze. Tak to brzmi. Nie brzmi ci to tak?
No trochę tak. No trochę tak, tak, tak. No. No bo nie da się ukryć, że mamy problem z demografią, nie jako jedyni. Mamy problem...
Ja? Ja nie mam.
Ty no masz? Właśnie, dokładnie tak. Ja też nie mam problemu z demografią, bo ja
to co
sobie
mówisz, że
żyję
zaraziłeś
jakoś.
Się?
zaraziłem się trochę tą retoryką, że polski system emerytalny ma głównie problem z demografią, ponieważ naobiecywali im, że ludzie będą mogli, że zawsze będzie więcej ludzi i będą pracowali zawsze na tych, którzy są na emeryturze, wobec tego wydajmy wszystkie pieniądze natychmiast. A potem te dzieci, wnuki, prawnuki będą na nas pracować. No się okazało, że nie będą, ponieważ ich nie ma. To taki szczegół. I teraz ciężko to ustawowo nakazać. Znaczy, bo to jest tak właśnie, tak jak z tym mięsem, z tymi tam świerszczami, no teraz ciężko gdzieś tam nakazać ustawowo, że macie teraz mieć dzieci. Bo no, jednak ludzie mówią, no nie, nie będziemy mieli. No to macie 500 zł. No to wciąż nie. Nie, nie przekonało ich jakoś, nie? A ciężko im dać po 50 tysięcy złotych, wtedy może by ich to przekonało, tylko że nikogo na to nie stać. Wobec tego to jest takie gdzieś tam działanie, myślę, że semantyczne teraz, że, no, że macie nie wyjeżdżać, bo to jest niepatriotyczne, żeby gdzieś tam pracować w innym, mieszkać w innym kraju, bo to tutaj masz teraz utrzymywać emerytów w Polsce, to jest twój obowiązek twojego życia, po to się urodziłaś, droga kobieto, żeby utrzymywać polskiego emeryta do końca życia. No, to jest chyba jedyna argumentacja, która mi przychodzi do głowy w tym momencie.
Ale patrz, bo teraz się polepszyło, bo teraz się już nie grozi, tylko się przekupuje. I tak jak już 500 plus się daje, a nie, że się grozi, że dopierdla cię wsadza, jak nie będziesz miała dzieci, tylko się masz tu, żebyś tylko miała. To może teraz zrobić tak, żeby zebrać te Frauen aus Polen, co siedzą na stronie coś tam Stettin, i każdej dać po 500 zł na miesiąc, żeby się wypisała z tego serwisu. No i na w ten sposób ona nie będzie musiała. Na przykład. To jest możliwe, że na to wpadną. Nie na takie rzeczy wpadali, o których śpiewałem.
Tak jest. No w Unii Europejskiej, czyli w Polsce również, przypominamy, że płaci się za nieuprawianie ziemi. Na przykład. Są dotacje za to, że jej nie uprawiasz. Wobec tego myślę, że można by zrobić dotacje za niezapisywanie się do serwisów randkowych. Na przykład.
Taki co niemieckich miesiąc, oczywiście, tak.
Nie, no tak. Wszelkich obcych na przykład. No, 500 zł od niemieckiego, 300 zł od Arabii Saudyjskiej na przykład. I jak tak sobie uzbierasz te wszystkie benefity, to być może będziesz mogła już nie pracować w Polsce i tutaj rodzić dzieci na przykład.
Widzisz, jak łatwo być kobietą, teraz wystarczy różnych rzeczy nie robić i już masz pieniądze.
Nie robić.
Na przykład jak jest bardzo bogata kobieta i jakiś wywiad może ktoś z nią przeprowadzi, a ona powie tak, skąd pani ma pieniądze? A ona mówi, nie byłam na serwisie randkowym niemieckim, francuskim, arabskim, z Arabii Saudyjskiej, ukraińskim, rosyjskim i dlatego mi dali pieniądze. Nie, bo
tak
oni pytają, no ale skąd wiedzą, że pani nie była tam? No bo mam dowód, nie? To, że nie byłam.
Proszę bardzo, nie byłam, dokładnie. I tu mam dodatkową jeszcze rentę dotacji, za to, że nie pracuję, to mogę mieć dalej tą dotację, a mój mąż jest rolnikiem, który nie uprawia ziemi i ma dotację na nieużytki. Dzięki temu, że nie robimy nic w życiu, możemy jakoś przeżyć.
Mamy najwięcej im bardziej nie robisz, bo można bardziej nie robić niż nie robić się okazuje, tym więcej możesz dostać od państwa, które dba. To jest państwo tak jest, opiekuńcze, opieka na nim polega, że nie robisz, to znaczy, że masz widocznie jakiś dobry powód i trzeba ci dać to, na co zasługujesz, kupę pieniędzy od tych, co robią bezmyślnie.
Tak jest. I na przykład miałem takiego znajomego, który brał rentę, taką dosyć poważną, bo miał wypadek kiedyś, ale wyzdrowiał generalnie, ale dbał o to, żeby co roku mieć przynajmniej od 5 lekarzy orzeczenie, że on wciąż się niedobrze czuje, że jest niepełnosprawny. Dzięki temu ta renta została mu przedłużana z roku na rok i wiele tysięcy złotych co miesiąc wpływało mu w kieszeni. Więc im bardziej też jesteś niepełnosprawny, tym bardziej nie robisz i zarabiasz.
Ty jesteś nie na bieżąco, to taka renta, że coś tam sobie uciął nogę czy co. Teraz to jest fajnie, bo są różne choroby, których się... Co to jest ta choroba? Depresja jest chorobą, dysleksja jest chorobą, to, że ci się swędzi gdzieś mózg, to jest chorobą. Wszystkie rzeczy, których się w ogóle nie da zmierzyć, zbadać, mogą być chorobą. Wszystko może być chorobą. To, że ja nie mam, że łysy nie jestem, to jest chorobą i cierpię na to. Wszystko. Takie są choroby. Choroby niewidzialne. To są najlepsze choroby.
To jest jak jesteś łysy, to jest choroba.
Jest.
Ja się z tą tutaj... No, a nie jest?
Ale nie, że łysy, tylko że ja cierpię, że jestem łysy. A jak mam włosy, że mam włosy. Wszystko jedno, ważne, że cierpię w środku.
Tu się z tobą nie zgodzę.
Łatwo się też bada to cierpienie.
Depresja jest
chorobą. Jest chorobą, tak?
Chorobą no jest.
Jak to bada się tą chorobę? Żeby to jest choroba, która... Ale nie jest to fajna choroba jednak, trzeba tak powiedzieć. To nie jest fajna, bo teraz każdy, kto ma depresję, zawsze powie, jak ja nie mam depresji, urwa mać, co ty tu pier... I czym udowadnia, że jakoś dziwnie ta depresja mu znika, jak tylko ktoś zacznie wątpić w jego depresję, jednak natychmiast dostaje chęci wstania z tego łóżka, słynne, że nie mogę wstać z łóżka, ale jak cię ktoś wkurzy, że nie masz depresji, wstajesz natychmiast i dajesz po mordzie. No, ale bardziej mi problem polega, może to nie jest problem, to jest cudowne, że badanie choroby polega wyłącznie na pytaniu tego gościa, czy jest chory. I to jest cudowne, bo każdy może być chory na co tylko chce. Tak jak każdy może mieć teraz w Anglii, jaką chce płeć. Ja mogę mieć każdą możliwą płeć, bo mnie nie sprawdzają niczego, tego się nie da sprawdzić. Oni mnie pytają, jaką ja mam płeć, z czym się identyfikuję. A jak jestem teraz chory, to ja się nie, nikt nie sprawdza, czy jestem chory. Oni się mnie pytają, czy ja się identyfikuję z depresją. Ja powiem tak,
no dobrze, ale dla...
to on pisze, ale jesteś ty... chory i dostaje diagnozę, pieczątkę, wszystko. Tak to działa. Nawet bym chciał, żeby to był żart, bo to by było śmieszne. Ale to nie jest żart i dalej jest śmieszne.
No ale problemem nie jest to, że, bo ja rozumiem, że problemem jest to, z czym to się wiąże. Znaczy, że jeżeli ktoś jest chory, to dostaje jakieś dotacje, pieniądze, tak? Czy nie? Bo, czy zaprzeczasz ostatnich 70, czy tam... Czy zaprzeczasz wiedzy ostatnich 80 lat rozwoju psychiatrii na świecie? No ja bym
no pewnie, że zaprzeczam, bo co 100 lat... Co każde 100 lat wiedza psychiatryczna mówi, że wszystko, co przez poprzednie 100 lat mówili, to był bullshit, bzdura w ogóle i teraz jest wszystko od początku trzeba robić. No oczywiście, że jak mam nie zaprzeczać? No, to nie jest rzecz jak fizyka.
Postęp nauki to się nazywa. To się nazywa postęp,
stwierdzono,
że... To, że stwierdzono kiedyś, że lobotomia to jest świetny pomysł, nie oznacza, że to był świetny pomysł jednak. Później stwierdzono, że jednak to nie był świetny pomysł.
Ale był.
To, że leczono kiłę rtęcią, no to też nie był do końca, no bo rzeczywiście kiłę zwalczono, nie? Tylko przy okazji też pacjenta. No więc postęp nauki jednak jakiś jest.
Dobrze, ty wymagasz ode mnie, żebym po tym, co widziałem w czasach COVID-a, co się działo i co, w jaki sposób myśleli, postępowali lekarze, żebym ja miał jakąkolwiek resztkę zaufania do tych ludzi? Do tych ludzi, co tutaj prezentuje, co zrobili ze społeczeństwem? Swoją wielką wiedzę i dajesz spokój, stary, co ty mówisz? No,
nie,
nikt nie ma już zaufania chyba do lekarzy, a zwłaszcza psychiatrycznych tych wszystkich historii. To jest co?
Ja jako osoba, która zawodowo zajmuje się marketingiem, tak czy inaczej, uważam, że postęp psychologii w różnych aspektach jest mega wielki w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Tak, to coś, czego się nie badało przez poprzednie 8 tysięcy lat, czy 10, teraz się od kilkudziesięciu lat rzeczywiście to się bada, ponieważ nigdy się tym sprawą się
i
ludzie
to jest
nie zajmowali,
postęp,
ponieważ ponieważ ich jedynym zmartwieniem było to właśnie, czy aby na pewno uda się zaorać pole we właściwym terminie i zasiać, nie? I się ludzie nie zajmowali, czy ktoś ma stan lękowy, czy nie, no.
Ja zwrócę uwagę na jedną rzecz, co to jest postęp, żeby sobie jakoś zdefiniować rzeczy, które jakiś sens ma ta definicja. Jeżeli na przykład jest postęp w komputeryzacji, to dowodem na ten postęp jest co? No według mnie to, że komputery są tańsze, szybsze, bardziej wydajne, energooszczędne, ale przede wszystkim jest ich więcej i lepsze, szybsze. To jest dowód, że był postęp. I teraz, ty mówisz, że był postęp w psychologii, więc co? Ludzie są zdrowsi psychicznie? Niż byli?
Nie.
Bo ja widzę dokładnie odwrotnie, że jest potąd chorych i mnożą się. Jeden gość miał jeszcze 50 lat temu miał jedną chorobę psychiczną i tak sobie się czuł. To dzisiaj ten sam gość ma 10 chorób psychicznych, których nawet nie wiedział, że istnieją, bo jeszcze nie było 20 lat temu. I czuje się już tak totalnie, fatalnie, że nie może wyjść z domu. I to się nazywa postęp? Przecież to jest cofanie się w rozwoju, a nie postęp.
Po pierwsze, ciężko jest
porównać... Według tych samych kryteriów, wiesz, co tam...
Wiesz, nie mam pojęcia, jaki był stan psychiczny ludzi sprzed 100 lat, ponieważ nikt ich nie badał. Wobec tego nie ma danych, nie porównasz sobie czegoś takiego, to po pierwsze.
Ale czyli nikt ich nie badał, to czekaj, to badania są jednocześnie miernikiem i sposobem, tak? To przecież to jest bez sensu, to możesz sobie ustalić, co chcesz. No, jeżeli mierzenie tego, czy komputer, no, No.
Dobra, no nie do końca. No, no jeżeli masz, no weźmy ten marketing chociażby, nie? Szeroko pojęta, oczywiście szeroka dziedzina wpływu na innych ludzi i żeby kupowali twoje rzeczy, a nie konkurencji.
No.
I są robione wymierne badania na różnych poziomach, które rzeczy działają, w jaki sposób działają, a które nie działają, albo które antydziałają, albo które gorzej działają. I to się też zmienia w czasie. No i nie powiesz mi, że Coca-Cola czy jakikolwiek inny brand, który wali miliony dolarów właśnie w badania psychologiczne na tym, żeby sprawdzić, jak wielkie natężenie tego czerwonego musi być, żeby ta Coca-Cola się sprzedawała o 1 promil lepiej, nie? Czy to nie ma sensu? No tak, no oni sobie to wyliczyli, że to ma sens. Bo...
Ale patrz, jakie jest kryterium, czym się mierzy? Mierzysz to tym, czy ludzie tego więcej kupują. Okej, więcej kupują, więc lepiej działa. A w tych wszystkich psychicznych sprawach i chorobach wymyślanych coraz więcej, kryterium nie jest to, czy ludzie są zdrowsi, bo lepiej się rozwinęła dziedzina. Nie, to jakby była lekarze, gdyby byli od jakichś tam, powiedzmy, Kataru. Gdyby byli lekarze od Kataru, to postęp w katarologii powinno się mierzyć tym, że mniej ludzi ma katar, albo jest on słabszy, albo szybciej się z niego leczy. Tymczasem psychologia działa dokładnie odwrotnie. Im więcej się rozpoznaje chorób, im bardziej ludzie się czują źle, tym to jest dowód na to większy, że psychologia robi postępy. To ja bym chciał, żeby ona przestała robić postępy i cofnęła się kompletnie do zera, to może wtedy ludzie będą zdrowsi i nie będzie tych chorób. A ty mi za to powiesz, tak, nie będzie zdiagnozowanych, a tak naprawdę one będą. Dobra, ale to już jest nieweryfikowalne zjawisko. To w ogóle jest skrajnie dalekie od nauki. Nauka musi mówić o rzeczach weryfikowalnych, a tutaj mówimy o filozofii jakiejś, którą się nie da udowodnić ani obalić. Po prostu tak jest, bo mówi pan psycholog, że mam 17 chorób i tak jest i koniec. Nie da się porównać.
Okay,
sorry za monolog, tak? Więc...
Oburzyłeś się.
Bo dupę dostałem.
Właśnie.
To jest jakaś choroba psychiczna.
Nie chciałem mówić dupa, żeby nas nie wycięli. No ale skoro już powiedziałeś.
Ja mówię chętnie dupa. To też jest choroba jakaś na pewno.
Ale też nie myl przyczyny ze skutkiem. Inaczej, korelacji z przyczyną to chciałem powiedzieć. Czyli jest faktem na przykład, że mamy wzrost liczby samobójstw w ogóle, a wśród nieletnich drastyczny wzrost liczby samobójstw w Polsce chociażby. No ale nie jest tutaj kwestia, nie jest przyczyną tego nie jest rozwój psychologii w dziedzinie depresji i stanów lękowych i w ogóle nieprzystosowania do środowiska i tak dalej.
Tego nie wiesz.
Tylko przyczyny są...
Nie wiemy.
Znaczy, rozwój tego, że wiemy o takich stanach, raczej nie jest przyczyną tego, że mamy teraz nagły skokowy wzrost w ostatnich latach samobójstw wśród nieletnich, tylko raczej...
Ja nie wiem tego na pewno, bo może...
Pewne zjawiska, które gdzieś tam przez izolację tych ludzi, przez 2 lata, zamknięcie ich w domach i tak dalej, i tak dalej, nie? Jakby wiele rzeczy się gdzieś tam pewnie skorelowało, że tak jest, no bo to jest fakt wyliczalny to raz. B, że jesteśmy w psychologii gdzieś tam też dalej niż byliśmy kilka lat temu na pewno. No ale to jedno z drugim.
Ja nie wiem, gdzie jest dalej, co to jest to dalej. A poza tym, czemu my gadamy teraz o psychologii, jak my mieliśmy gadać o kurach oraz o wyjeżdżaniu, o zdzirach i kurach. To jest odcinek o zdzirach i kurach i przeszedł na depresję. Wiesz, tak się zawsze dzieje, jak powiem depresja. Wszyscy dostają nagle wściekliznę i każdy chce dyskutować. Jedni mówią, że jaki to jest bullshit, byłem u 17 psychologów, każdy siedzi na dupie, śpi, jak coś gadam i wystawia rachunek. A drugi mówi, jak można tak mówić, przecież ci ludzie pomagają ludziom, rozwój psychologii. I widzisz, to jest temat doskonały, bo nikt nie jest obojętny.
I obaj mam rację niestety.
Jaka jest tu, tak? Myślisz? No nie wiem. Pytanie jest, co by powiedział psycholog o zjawisku kobiet wyjeżdżających Polek prawdziwych do Niemiec i czy to należy leczyć na przykład. To już jest ciekawsze.
Albo psychoterapeuta.
Psychologiczne
albo psychiatra. No myślę, że tutaj bardziej socjolog by się wypowiedział. Albo ekonomista może bardziej by po prostu wyciągnąłby tabelkę zarobków przeciętnego Niemca i tabelkę zarobków przeciętnego Polaka. Następnie gdzieś tam pokazałby piramidę potrzeb, niekoniecznie Maslowa, tylko gdzieś tam bardziej zaawansowane. No i, że tak powiem, wyliczenie jest łatwe. No.
Dobra, ale czekaj, ale nie bierzesz pod uwagę, że być może te polskie dziewczyny dlatego do Niemiec jadą, bo Niemcy w płci męskiej częściej się myją? Albo mniej
a
kną?
Się myją?
Albo no, nie biją po kobiet mniej tak klą. Często? Dobrze?
Albo piją no, tak. Rzadziej.
Po niemiecku też mniej kną. No, o nie chleją na przykład też może.
No, no na przykład.
Takie rzeczy.
Znaczy, ja myślę, że to się zawiera gdzieś w szeroko pojętym poczuciu bezpieczeństwa. To, co Polacy bardzo nie doceniają wśród kobiet, że kobiety mają na tej podstawie, gdzieś tam podstawie podstaw, poczucie bezpieczeństwa, szeroko rozumiane oczywiście, wszelkie, finansowe, emocjonalne, jakieś przewidywalne, przewidywalnościowe i tak dalej, i tak dalej. Może nam się to nie podobać, możemy być ryzykantami, którzy tutaj nie planują, którzy tutaj zaryzykują, tutaj coś tam postawią wszystko na jedną kartę. My tak możemy działać, one tak nie działają, nie? I w momencie, kiedy też no, nie widzą, że gość dorobił się tylko roweru, a inni widzą, że się dorobił dwóch Mercedesów, to jakby większe poczucie bezpieczeństwa ten drugi daje, nie? Chociaż może być trochę mniej ładny.
Redaktor Kosiński, tu zwrócę uwagę, bo może ktoś nie zauważył, to zauważył teraz, żebyście się nie zdziwili, to już wyjaśniam, zawsze sprowadza wszystkie sprawy do przeliczalnych rzeczy, no, a dokładnie do pieniędzy. Więc poczucie bezpieczeństwa musi się wiązać z tym, że gość musi mieć majątek, a nie może to być na przykład taki Jezus, który gówno miał za przeproszeniem, a jednak dawał poczucie bezpieczeństwa. Co prawda większość potem, niedługo po tym jak on umarł, też wylądował na jakichś krzyżach i na arenach rzymskich, ale jednak ludzie czuli i poczucie bezpieczeństwa mieli. Bardzo dziwne sytuacje są w życiu, chcę przez to powiedzieć i... No, ale niematerialne rzeczy dają poczucie bezpieczeństwa też.
Ale ten gość z Nazaretu właśnie, o którym mówisz, no to po pierwsze był sponsorowany właśnie przez te kobiety bogate, które dawały bezpieczeństwa całej ekipie, która jakoś dziwnym trafem był, cała ekipa, ta, która tam z nim chodziła, to byli sami mężczyźni. To ci, którzy bardziej ryzykowali, nie?
O nie, tutaj pan żeś tutaj przegapił wiele kobiet, które za nim łaziło. Po prostu ich nie pisali i o nich z imienia. Ale ten fragment o tym, że był sponsorowany przez bogate panie, jest tak mało znaczący, że praktycznie nikt o tym nie wie, że Jezusa rzeczywiście sponsorowała jedna babka, co u Heroda była za jakąś, była żoną takiego zarządcy u Heroda i była bogata jak pieron i sponsorowała całą tą grupkę. No i to było tak marginalne, że nikt prawie nie zauważył, że jest ten fragment gdzieś w Biblii, bo było gdzieś tam na końcu. Więc nie jest to poczucie bezpieczeństwa materialne ważne. Nie żeby akurat historia Jezusa była tu dowodem na cokolwiek, ale to jest jako przykład, jeden z wielu, który każdy w życiu ma, że są kobiety, co idą do mężczyzny, który nie ma nic, a czują się przy nim bezpiecznie. Bardzo dziwne zjawisko.
Zgadza się. Tak,
że powiem
tak.
Tak. No tak.
Nie zaprzeczam.
I co to znaczy, panie psychiatro? Co to znaczy?
Bo to są jeszcze też mężczyźni, którzy na przykład nie zdradzają na lewo i prawo. To też mogą dać się takie poczucie bezpieczeństwa.
A to nie trzeba pieniędzy do tego.
Nie trzeba zupełnie.
No, a ja tak dygresję tutaj powiem, że my dawno temu, jak kontestacja była jeszcze radiem na całodobowym, nadawanym w internecie gdzieś, to my zorganizowaliśmy adres mailowy psycholog@kontestacja.com. Pamiętasz, co tam się działo? Możesz napisać do psychologa na ten adres mailowy. I człowiek pisał do tego człowieka tam, no, ten psycholog @kontestacja.com i co dostawał w odpowiedzi? Co dostawał?
Nie pamiętam dokładnie, ale to było coś w stylu, że bardzo ci dziękuję, że się podzieliłeś, tak? Tą historią z nami, że bardzo dobrze, że się wygadałeś i że jak chcesz, to możesz mówić jeszcze coś w tym stylu.
Tak, no wysyłać na ten mail, tak. No i oczywiście gdzieś tam też
tak, ile chcesz.
Byliśmy, tu nie wystawialiśmy rachunku 100 zł, ale można było na stronie kontestacji zawsze dać 100 zł, co łaska za radę psychologiczną, polegającym na tym, że automat ci pisze, że wysłuchałem cię, ważna to dla mnie sprawa była, bardzo poważnie do tego podchodzę, powiedz więcej jeszcze coś o tym, tak było. Także były tak, czasy, ja myślę, teraz... kiedy tak, redaktor Kosiński był dużo luźniej nastawiony do kwestii psychologicznych. Czyli tak jak ja dzisiaj.
Nie, teraz jest. Nie, on, redaktor Kosiński.
Bo to napisał go maila. Tak było.
Tak, redaktor Kosiński od tego czasu zetknął się z różnymi psychoterapeutami z różnych względów zawodowych. I wie, że tam jest dużo hochsztaplerów i dużo takich ludzi właśnie, którzy są, znaczy hochsztaplerów, takich, którzy są łatwo zarabiać, nie? I, ale nie wrzucałbym wszystkich do jednego wora, bo jest też wielu specjalistów, którzy naprawdę pomagają, nie? Tylko, kurczę, jest ich ciężko znaleźć w takiej gdzieś tam matni ludzi, którzy właśnie tylko jak AI potrafią ci odpowiedzieć coś na tym poziomie i dać jakieś zupełnie porady, że hej, powiedz mi co tam więcej. Dam ci kilka podstawowych porad i skasuję cię na grubą kasę.
Jakby ich wielu było, jak mówisz, to by nie było ich tak trudno, tak łatwo znaleźć. Jest ich niewielu, są pewnie, ale niewielu.
No jest ich niewielu, tak. Jest ich niewielu, tak. Tak. No jest no. Ciężko znaleźć ten, ale no z takimi też się spotkałem, więc nie będę tutaj ze względów programowych wszystkich wrzucał do jednego worka, no bo tak nie jest. No. Są różne też problemy, z którymi się ludzie zmagają dzisiaj, z którymi się nie zmagali kiedyś, bo charakter pracy się zmienił, bo relacje się jakoś tam też zmieniły, zupełnie inaczej ludzie dzisiaj żyją. No nie da się porównać tego świata teraz do tego świata tak zwanego kiedyś. No to bombardowanie informacji chociażby i przekazami jakimiś, czy medialnymi, czy marketingowymi, no jest, no nie było takiego nigdy, w historii świata.
Tu się
jak to wpływa na ludzki mózg? No wpływa to jak wpływa. Jednym
wiemy.
Z recept wiemy. Jest właśnie
tak,
psychoterapia.
Ja ci powiem jak wpływa. Ja wiem jak. I tak wpływa na mózg kobiety, że idzie na stronę matrymonialną, niemiecką i tam będzie szukać Niemca. No tak właśnie wracam ten temat, skąd te kobiety się tak masowo wyjeżdżają na zachód. I wiesz, ta reakcja, bo o tą tutaj ciągle wracamy do tego głównego tematu, przynajmniej ja czasem, no. Że ten problem tutaj, który my widzimy, to jest to, dlaczego tak obrzydliwie Polacy reagują, jak Polki idą na zachód. I to się wzięło z tego, co ty powiedziałaś właśnie przed chwilą może, druga teoria moja, że ci ludzie są myślami w średniowieczu dalej, albo w XIX wieku gdzieś, albo za zaborów myślą sobie i nie są na bieżąco z czasami, bo dzisiaj naprawdę narodowość nie ma takiego znaczenia, jak miała w XIX wieku. Że to jakieś odkrycie teraz dla kogoś jest, czy nie jest. Może to, widzisz, to jest prawicowość, ta prawica nieszczęsna, co my szukamy rozpaczliwie definicji ciągle, to może jest definicja taka. Prawicowiec jest ktoś, kto przegapił ostatnie 100 lat i myśli, że jest rok 1923. To jest prawicowiec.
Tak, tak, albo konserwatysta inaczej, tak, czyli...
No, a to nie, to tak, jeszcze to dalej, taki... to taki Korwin prawicowiec, to jest... Ktoś to myśli, że jest 1723, to bardziej.
Mhm, tak, i że kobiety siedzą w domach i tak, ma gdzieś taką wizję. I,
Polska, i że w ogóle wszyscy, Polska, Niemcy, Prusy. Tak.
Wszyscy są w jednej wiosce, nie? Ta wioska ma... Ostatnio byłem w Muzeum Żydów. I tam jest jedna z pierwszych gdzieś tam makiet takich, że tu jest miasto, w którym gdzieś tam żyło wielu Żydów. Miasto było przeludnione, ponieważ żyło tam ponad 200 osób. Więc gdzieś ta wizja jest, no w moim bloku mieszka więcej teraz osób.
No.
Tak, zmieniły się czasy. Zmieniły się czasy, zmienia się też ludzkie podejście do tego. Ale też rodzą się nowe problemy z tego. I z którymi
no to
wcześniej nie było.
No być może dlatego ludzie, zmęczeni tym, że rodzą się nowe problemy, chcieliby rozpaczliwie, żeby problemy były zawsze te same, co były od 500 lat, żeby sobie móc poczytać Sienkiewicza i Mickiewicza i Słowackiego z dokładnie takim samym nastawieniem, jak wtedy, kiedy oni pisali te rzeczy, żeby świat był prostszy. I dlatego chcą widzieć teraz, jak kobieta jedzie do Niemiec szukać Niemca, to widzą w tym to samo, co by widział Mickiewicz, Słowacki, Sienkiewicz i nie wiadomo kto jeszcze, Mieszko I pewnie. Bo zmęczeni są tym trudnym życiem. I tutaj ma przewagę jakąś troszeczkę lewica nad prawicą, bo lewica rozumie, że mamy rok 2023, a prawica nie rozumie, że mamy rok 2023 i wiele rzeczy się zmieniło, ale Visa niestety rozumie i to, co z tym robi, to jest inna sprawa, ale przynajmniej to w tych ludziach lubię, że oni nie zakłamują rzeczywistości, że nie udają, że nie mamy internetu, że wszystko już jest ponad granicami od dawna i to, że wizy to jest upierdliwość, a nie jakaś strasznie istotna rzecz dla narodu. I takie trzymanie się kurczowo zasad, jakiś produkt polski, to już jest rzecz, z której się należy tylko śmiać. To lewica rozumie, a prawica nie śmieje się, że produkt polski składający się z 70 komponentów i każdy jest z czterech różnych krajów. To oni tego nie rozumieją dalej. Oni dalej w myślach są w tej wiosce, gdzie rzemieślnik siedzi tam i mówiąc po polsku, czytając wiersze jakieś staropolskie, on tam sobie dłubie jakimś dłutem i robi, nie wiem, buty na przykład ze skóry świni, która tam w oborze zaraz zostanie zadźgana, żeby zrobić następne buty czysto polskie. Polak, polskie buty z polskiej świni. Tylko tak to widzą. To jest głupie. No więc prawica jest głupsza niż lewica w związku z tym, przynajmniej w tym aspekcie twierdzę. Koniec monologu, dziękuję bardzo.
Przynajmniej w tym aspekcie, można... właśnie chciałbym jakoś skontrować, tak. ale trudno mi jest właśnie się dożytać, bo generalnie
bo
się
to jesteśmy, żeby się kłócić.
No wiem. Ach, właśnie, cholera, musimy się o coś innego pokłócić, bo...
To tylko o tych psychologów możemy.
No, czy tylko o tych psychologów i tylko może o te problemy też, że problemy kiedyś niezauważalne teraz stały się ważne, ponieważ kiedyś były nieważne, bo były ważniejsze problemy. A że teraz nie mamy problemu...
A to ty się mogę pokłócić?
Dobrze, z tym co się ubrać albo co zjeść, bo... nie mamy. To być może powstaje problem, że niektórzy mają problem z tożsamością płciową chociażby, a nigdy tego nie było problemu.
No. Prawda, ale to ja to widzę troszeczkę, co do zasady, to ja się z tobą zgadzam, że kiedy ludzie mają zaspokojone te potrzeby prawdziwe, zwykłe, życiowe, konkretne, realne, twarde, materialne, to i tutaj mamy, nie wiadomo co powiedzieć, to pojawiają im się, to dochodzą do głosu problemy wyższego rzędu, czy stwarzają sobie ci ludzie problemy wyższego rzędu z powodu takiego prawdopodobnie jakiejś ułomności w głowie tego nieszczęsnego gatunku ludzkiego, że człowiek, jak powiada film Matrix, po prostu jest głupi i nie może żyć bez problemów. Więc jak mu wymyślić świat, gdzie jest praktycznie raj, to on po prostu nie może wytrzymać i musi sobie zesrać wszystko w głowie, żeby wymyślić jakieś problemy, choroby niewidzialne, identyfikacje płciowe i różne inne gówna, których by w ogóle nie było, gdyby miał prawdziwe problemy wynikające z naturalnego życia w trudnych warunkach materialnych. No, a jak już mu się zrobiło raj, to on nie może wytrzymać bez problemów. I może to jest najbardziej pesymistyczna wizja w ogóle dotycząca ludzkości, ale ja się obawiam, że być może prawdziwa ta wizja i że ludzie są gorsi i głupsi niż my myślimy, że są, no, i prymitywniejsi tacy. I naprawdę coś mam chorego, że nie mogą żyć bez problemów. To jest moja teoria na razie. Powiedz, co nie myślisz, czy też jest głupia.
Ja myślę, że ona ma dużo racji, a jeżeli nawet ktoś chciałby sobie wmówić, że nie ma problemów, no to przychodzą z ratunkiem, przychodzą media i reklamodawcy, firmy farmaceutyczne. Ostatnio widziałem raport, ile zarabiają dyrektorzy i specjaliści na wyższych stanowiskach z różnych branż. I najpierw była branża farmaceutyczna i potem o połowa tego zaczynały się wszystkie inne, łącznie z IT, finansami i tak dalej. Wobec tego przychodzi na przykład branża farmaceutyczna, która ci wmawia, że ty masz problem. Ty masz problem niespokojnych nóg na przykład. Ty masz problem... No okej, okay, no są to wirtualne choroby rzeczywiście, które się gdzieś tam wytwarza.
Ty rzekłeś, są to wirtualne. Nie bronisz już choroby jakich
nie
nóg?
Ma
niespokojnych?
No. Niespokojnych, to jest gdzieś tam jeden z przykładów takich właśnie chorób stworzonych na potrzeby marketingu. Ale nie, jako nie jedyna oczywiście, no bo teraz wspaniały
COVID. Ale depresja
COVID.
Nie. Depresja nie.
Wspaniały
depresja
COVID.
Jest na pewno prawdziwa. Depresja jest, tak? A zauważyłeś zjawisko depresji, że zawsze depresję mają ci, których na to stać? I dziwnym trafem ci, którzy muszą na siebie pracować, jak my całe życie, nie mają tej depresji. Czy mają? Bo może mają.
Kurczę, no weź, znowu powiem, no, bo ja wiem, że łatwo jest być cejrowskim, nie? Który po prostu na wszystko ma jednoznaczny przepis, on tak jest, a nie inaczej, nie?
Bo to prawica, Chińczycy to, są, Chińczycy on jest z XVII wieku, wiemy.
Tak. On jest z XVII wieku trochę, a taki obierzy świat XVII wieczny, nie? Mówi, jak coś jest chińskie, to jest to złe, powinno się tego zakazać, ponieważ wszystko, co chińskie, jest złe na przykład. I on ma prosty przepis na życie, nie? Jakby nie można z nim dyskutować, więc łatwo być cejrowskim, ale jak chcesz jednak dojść do istoty rzeczy, to niełatwo być tak...
Jednoznacznie
w różnych. Więc właśnie wiem, a ja jednak nie mogę. I na przykład, jeżeli masz wysyp różnych dysgrafików, dysortografików, dyslektyków i tak dalej w orzeczeniach, to jest to oczywiste naciągnięcie, ale sam znam takich, którzy naprawdę mają tą przypadłość zdiagnozowaną oraz no, po prostu mają i się z tym strasznie męczyły. Tak, prawdziwą się z tym bardzo męczyły, ponieważ były tępione w systemie edukacji, że jakby pisały świetne wypracowania, tylko ortograficznie fatalne. Tego się nie dało się wtłoczyć do mózgu. Jest taka przypadłość, ale oczywiście nie w takiej skali, w jakiej została ona no, tak samo z depresją zapewne, tak samo z wieloma innymi chorobami, które ludzie sobie wmawiają. No, jak zaczynasz sobie szukać w Google objawów tego, co ci się dzieje, to zawsze dojdziesz do raka, przejdziesz, nie? Więc... Jak się boli głowa, boli cię noga, boli cię brzuch, boli cię trzustka, boli cię cokolwiek innego, to i tak zawsze ostatecznie dojdziesz do tego, że jest to rak, że zaczniesz szukać objawów.
Dlatego ja lubię katar, bo katar albo jest, albo go nie ma. No, jest taki krótki moment, że zaczyna się, albo że się kończy, ale generalnie on jest, nie? A problem z taką na przykład dysortografią albo z dysleksją jest taki, że mało kto się zdarza, kto mają 100% po prostu ma. Ja mam dysleksję bardzo minimalną, bo mam, że mylą mi się literki, nie wiem jaka jest kolejność, ale to jest łatwe do pokonania, co mam, nie wiem, 5% takiej full wypas dysleksji, którą miał na przykład do tej pory chyba ma nasz przyjaciel Greg McKelvey ze Stanów, który nie potrafił w ogóle pisać po angielsku i mówił, żebym ja za niego pisał i widziałem jak on pisze. Mylą mu się literki, musiał wszystko pisać drukowanymi, a do dzisiaj nie pisze, tylko dyktuje do telefonu, bo on pisze wtedy telefon za niego i jest bardzo fajnie. I on miał naprawdę, znaczy naprawdę, ja też mam naprawdę, ale myślę sobie, że tak naprawdę różnica między czasami, kiedy nie było tych dysleksji tak szeroko i otwarcie, a dzisiejszymi czasami, kiedy ta dysleksja jest modna i w ogóle niechaj będzie dysleksja i króluje nam, to polega nie na tym, że kiedyś albo jej nie było, albo nie była rozwinięta psychologia, tylko że różnica tkwi w tym, że kiedyś z trudności było moda była, żeby trudności pokonywać, że to było oczekiwane, że jak masz 50% dysleksji, to jeszcze sobie poradzisz spokojnie, już masz 70, to z trudem wielkim, ale dasz radę jeszcze pokonać dyslekcję i nie będziemy cię tutaj pieczątkować dyslektykiem i dać ci luz. A teraz człowiek ma 10% dysleksji, dostaje pieczątkę dyslektyk, wolne ma, nie musi już się męczyć. Ja się dlatego męczyłem, bo żyłem w czasach, kiedy no co, procentowo coś miałem, różne przypadłości, dało się je zwalczyć wysiłkiem 3 razy większym niż zdrowy, ale dało się. A dzisiaj w tych samych sytuacji daliby mi od razu zwolnienie. I nie musiałbym, i bym nic nie robił. To jest różnica.
Dlatego też pamiętajmy, że żyjemy zawsze w jakichś czasach. No, dysortografia nie była problemem przez tysiące lat, ponieważ ludzie nie pisali. Więc to w ogóle nie był problem żaden, ponieważ ludzie nie umieli czytać ani pisać. To zostało spopularyzowane w dosyć jakimś tam krótkim okresie czasu, kiedy żyliśmy z kolei w czasach, które były nietechnologiczne, kiedy ludzie gdzieś tam, te szkoły pruskie się zaczęły rozwijać, gdzie te dzieci były też tępione ze wszelkich innych możliwych, na wszelkie inne możliwe sposoby również, nie tylko z tego powodu. No i teraz mamy z drugiej strony znowu postęp technologii, gdzie znowu wszystko, jakby każdy automat ci poprawia błędy. W ogóle piszę ci teraz wypracowania już od paru miesięcy, więc w ogóle nawet tego nie trzeba będzie umieć.
Identyczne z tymi, co w szkole.
Problemy znikają.
Już.
Tak, no nawet lepsze, myślę. Będą podejrzanie dobre, więc myślę, że czatowi GPT będzie się zadawać takie gdzieś tam zadanie. Napisz mi tutaj rozprawkę na temat dywagacji pana Tadeusza, ale popełni
idealną.
Ale popełni 4 błędy, żeby nie było, żeby nie wyszło, że to ty.
No tak, ten czat, sztuczna inteligencja, która jest, jaka jest, okazuje się, jestem absolutnie przekonany, że w szkole ona się okaże nie do odróżnienia od człowieka, ponieważ szkoły dokładnie to chcą zrobić z ludzi, roboty. I ten robot jest już robotem, więc będzie pisał idealne wypracowanie na zadany temat. No dosłownie taki, o który chodzi. No, takie wodolejstwo, którego się nie da czytać, a za które dostajesz piątkę. No, ale to nie jest ważne, a to, co wcześniej mówiłeś, jest ważne, bo mówimy o tych kobietach, co do Niemiec jeżdżą i dlaczego mężczyźni na nich bluzgają, bo są prymitywy, nierozumiejące, że dysleksja jest prawdziwą chorobą. Na to wychodzi.
Okej, okay. To jest daleka analogia.
Zgubiliśmy
taka.
Zgubiliśmy się
w tym przewodzie
trochę
myślowym.
Sprowadzić do kupy ten temat chciałem teraz tutaj, bo widzisz, coraz czerwieńszy się robię w miarę trwania audycji i nie wiem, co coś to znaczy. Jak ktoś na żywo, nie na żywo, tylko wideo to ogląda, to widzi tą moją czerwień. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje to w ogóle. Też jest jakaś choroba, myślę, też psychiczne trochę. Że jakiś jest świadczek w moim nastawieniu psychicznym, że dobrałem czerwony kolor. Na przykład, czemu ty masz niebieski? Zawsze niebieski, jak gadamy.
Bo ja jestem spokojny z natury.
Co? Tak? To niebieski spokój? Niebo? Niebo?
A ty jesteś taki nerwany.
A ja piekielnie tutaj.
Dokładnie tak. Wkurzony na wszystko. Jesteś jak Al Pacino z Adwokatu Diabła w ostatniej scenie.
Trochę jestem wkurzony. Wiesz, czemu jestem wkurzony? Bo nie wiem, może ktoś musi. Bo wszyscy to takie... Widziałeś tego Nikodema, karierę tego Nikosia Dyzmy, czy coś takiego? Wiesz? No to tam jest takie zdanie, także chwalące tego Dyzmę, że wreszcie ktoś z jajami, bo od słuchania tych bladych. I tu zapomniałem, co było dalej. Że pamiętasz.
No, ale
coś było.
Ale było, tak. To był jeden z naszych dżingli.
To właśnie ja mam dość tych bladych. I nawet nowa nadzieja wolnościowców, narodowców. Nie wiem, co to jest, ale jest. Polski fenomen. Nie, wolnościowiec to jest, narodowiec.
To jest tylko wolnościowiec. No, Konfederacja ma narodowców w sobie.
No to on jest, to nie jest szefem tego całego teraz?
Wodzem? Nie, no, znaczy, nowa nadzieja to jest nowa nazwa Korwina, bo to nie ma Mencen. Korwina. Znaczy,
Mencen jest nową teraz, nadzieją. Nieprawda,
a nie chciał nazwać tego Mencen, bo nie jest Korwinem. To nazwał z Wojen Gwiezdnych nową nadzieją. Ja nie lubię Wojen Gwiezdnych. Więc ja nie lubię, co chodziło w Wojnach Gwiezdnych, ale to po prostu z tego filmu. Nazwa.
Zgroza. Nie, ja myślę, że chodzi o to, że dosłownie nową nadzieją jest Mencen, on będzie królem. No, ale ja się spodziewam, że on będzie Che Guevarą, a on jest takim księgowym i no szkoda właśnie, bo czekałem, że ktoś wyjdzie i huknie coś. Huknie! Wkurzy się! Bo nie no, serio, tak prawdę mówiąc, to po prostu jaja robimy, ale ja ogólnie jestem dosyć wkurzony. Ja nie wiem, czy to widać po mnie, bo ja mam też luz potworny po tych latach życia. To już jest trzeci ustrój, w którym chyba żyję w Polsce, aż czwarty, bo już jestem w Anglii z tego wszystkiego. I nagromadziło się już tyle rzeczy, ciężko się wkurzać w nieskończoność. Na ten dziadostwo, co odpieprzają politycy, na to, że te Korwiny nie potrafią przekonać do idei wolności przez tyle lat ludzi, albo przekonują, a potem wszystko rozpieprzają, co zbudowali. Nie, tyle rzeczy jest, na które się można wkurzać, że nie da się tak bardzo wkurzać. Trzeba mieć dystans, bo się zwariuję, nie dostanę zawału. I jednocześnie jestem porządnie wkurzony na wszystko, a z drugiej strony mam o taki olbrzymi luz. Masz coś takiego? Jestem w takiej dziwnej sytuacji. Nie wiem, czy śmiać, czy prowadzić na barykady. Albo naraz. Tak. To jest w ogóle jakieś, jak dom wariatów by było. Rewolucja Martina Lechowicza to by był istny dom wariatów, naprawdę.
To się nazywa dorastanie właśnie. Że ludzie się częściej śmieją, a mniej irytują, bo wszystko się powtarza, wszystko jest to samo w kółko, tylko w innej gdzieś tam oprawie, ale generalnie...
A to staro zabrzmiało.
Co poradzisz? Ale fakt, że...
To już najstarzej
przywództwo, przywództwo nowej nadziei to jest taki bardziej, no tak jak mówisz, księgowy, ja bym to powiedział trochę chlubniej, organizator. Jakby przez ostatnie 30 lat mieliśmy gdzieś tam lidera, takiego wodza, do przodu, więc już się przekonaliśmy.
Króla.
No i teraz króla, a więc teraz niech o to zadba organizator. No, człowiek, który jest mniej królem,
Człowiek, który ma tyle charyzmy, co ChatGPT.
Coś mniej więcej w tych okolicach. No ale... Ale umie prowadzić.
Nie, żebyśmy nie wierzyli w wygraną, nie? No, niech wygra. Wszystko jedno.
Przekonamy się za.
No, a tak. Jak już tu jesteśmy pod koniec tej audycji, co tak zlazła z tematu, jak skoczek narciarski w czasie skoków na Wielkiej Krokwi, w czasie tajfunu, to nam zlazło to wszystko na bok. Ale jak już korzystamy z tych dygresyjnego odcinka, to na koniec powiedzmy, jaki przewidujesz wynik Nowej Nadziei, Partii Wolnościowych Narodowców polskiej, unikalnej, niezwykłej.
Czyli Konfederacji
w najbliższych wyborach. Tak, Konfederacji za kilka miesięcy. Tak, pod przewodnictwem Nowej Nadziei oczywiście.
No tam nie ma przewodnictwa. No widziałem sondaże ostatnio i pan Bosak, który jak wiesz był kandydatem na prezydenta ze strony właśnie narodowców, ale całej Konfederacji, no on miał jakiś tam piąty chyba wynik z tych, którzy byli, więc on bardzo gdzieś tam wysoko, z 9% poparcia. Co? Ja bym się tego nie spodziewał po tym chłopcu. Więc ja
go tak, przepraszamy go, ale ja go pamiętam jako chłopca, to prawda. On miał zawsze taki wygląd straszliwie chłopięcy. No, mentalność zresztą też dosyć taką polską.
Nie, on się już rozwinął. Nie, absolutnie, ja będę tutaj
miał. Takie, że to jest taki chłopiec Powstania Warszawskiego w sensie bardziej.
A to trochę tak. To taki chłopiec Powstania Warszawskiego.
Tak, do kanału wejdzie flagą. Niemca
w tym wizerunku. Ale wiesz co, no, bezpłciowość całej reszty i podkładanie się reszty partii politycznych jest tak duża, że kurczę, że ja jestem dobrej myśli, muszę powiedzieć, że tutaj z braku konkurencji, z braku tego, że nikomu się nie chce walczyć, jak już coś powie, to w ogóle takie po prostu się podkładają wszyscy z lewa do prawa. Partii rządzącej już nic, na niczym nie zależy, poza tym, żeby jeszcze się nachapać, jeszcze trochę pokraść, jeszcze kilka milionów uszczknąć tutaj. Tak zwana lewica w ogóle odpuściła w ogóle, myśli chyba już w ogóle są na emeryturze.
Jest jakaś lewica? Nic nie słyszałem o lewicy od lat w ogóle w Polsce, no tak, bo prawica prawica jest bardziej lewicowa niż lewica w Polsce, więc lewica nie ma już co robić, pogubiła się zupełnie.
Ale to powiedzmy tak w potocznym znaczeniu. No i są partie chłopskie, rolnicze cały czas, bo mamy wciąż tych rolników dużo. No być może im obiecają żonę na przykład i na tych hasłach
z Niemiec.
Będą.
Z
Niemiec, albo z Ukrainy.
Dobra. No tak, to w takich warunkach rzeczywiście może się spełnić ten sen, o którym marzą wolnościowcy w Polsce, że partia wolnościowa dojdzie do parlamentu i będzie miała realną możliwość wpływania na prawo. A to się stanie zupełnie inaczej niż ktokolwiek przewidywał, bo my myśleliśmy, że trzeba przekonywać ludzi, żeby mówić im, ekonomię tłumaczyć, płyty dla posła rozdawać w parlamencie, o Misesie uczyć, edukować na przykład, albo też znowuż pociągnąć za sobą w myśl rewolucyjną jakąś. A tu się okazuje, że wystarczyło tylko poczekać, aż wszystkie inne partie będą jeszcze gorsze i nie spieprzyć. I to była cała recepta, co mnie rozśmiesza na koniec smutno jakoś.
Mnie rozśmiesza podział, którym zaczęła się ta kampania, czyli podział właśnie wolnościowców na wolnościowców i Nową Nadzieję. I
jeszcze
tego się nigdy nie nauczą wolnościowcy, szeroko pojęci wolnorynkowcy w Polsce, żeby było co dzielić, to najpierw trzeba to coś wypracować i wywalczyć, a potem dopiero będziemy się dzielić. A oni się dzielą tak z góry od razu.
Na początku się dzielą, żeby potem było już jasne.
Szczególnie przy progach wyborczych.
No to będzie jak już wygrają, to wtedy już będzie wszystko ładnie podzielone. Może na tej zasadzie. Poza tym to nie jest szeroki podział, szeroki trend, tylko to są w kółko te same trzy osoby, które zawsze się podzielą, choćbyś nie wiem, co z nimi zrobił. No i ten, bo Korwin się już przestał dzielić, bo już jest za stary, już mu się nie chce, to reszta jeszcze została. Nie wiem, to jest taki zwyczaj starodawny polski, żeby się strasznie dzielić. Nie, na serio, jest taki zwyczaj. To jeszcze od I Rzeczpospolitej przecież. No, może dlatego w Polsce wystarczy się nie podzielić, żeby coś było strasznie silne. A pamiętasz, że kontestacja przecież rosła właściwie dlatego, chyba później tak gwałtownie w złotych latach, że myśmy się nie dzielili w ogóle. I to było szokujące chyba dla ludzi, że my tu Bati Lechowicz i Marcin Hugo Kosiński gadają i gadają całe lata i podziału nie ma, wszyscy przychodzą, jeszcze więcej ludzi przychodzi i znowu się nie dzielą i to było chyba szokujące, bo w środowisku ludzi mówiących o wolności to było zupełnie niespotykane chyba. Takie mam wrażenie. Może to o to chodziło. A nie wiem, że to takie proste tak, wszystko, że można... tutaj szukamy.
Że można się różnić w wielu rzeczach, ale można być, mieć gdzieś tam wspólne wartości i sobie w ramach tych wspólnych wartości razem działać. A przy okazji, no, jeden lubi tamto i drugi lubi tam owamto i no i okej. Okay. No i w czym problem?
No właśnie nie wiem, w czym problem, ale o to by trzeba zapytać tych, co się dzielą w tych partiach nowych. Konfederacji, jak i Nowych Nadziejach i uciekają i robią partię wolnością składającą się z trzech osób chyba tylko no i poszli
no,
sobie
tak, mniej więcej powiedzmy plus paru zwolenników tak.
No ja bym ich nie traktował poważnie, więc ten. Ale Konfederację też mam trudności traktować poważnie, ale właściwie co to jest przy tym, że ja całego tego kraju nie traktuję poważnie, łącznie z tą partią, która rządzi, z opozycją, która w ogóle nie jest już opozycją, niech się nie da traktować poważnie. Kaczyńskiego nie wiem, czy jego kot traktuje poważnie, siebie samego też nie traktuję poważnie. Tylko jedną osobę traktuję poważnie. Redaktor Marcin Kosiński. Człowiek, którego Marcin Kosiński traktuje poważnie. Patrzcie na jego minę poważną. To jest poważny człowiek. Kandydat na prezydenta z ramienia kontestacji. Już za kilka lat. Jak wszyscy inni spieprzą wszystko już do reszty. Wtedy głosujcie na nas. Kontestacja.
Już się nie będzie chciało. Zupełnie. No, dobra. I tym to akcentem skończmy. Po tamtej stronie.
To był bardzo dziwny odcinek kontestacji. Słuchajcie nas, gdzie tylko chcecie. Kontestacja.com jest na Spotify, na Deezer, na YouTube, na kontestacja.com. Co łaska, być może by ktoś chciał dać, co łaskę, to na kontestacja.com może to zrobić, albo Patronite. I wejdź na Discord, bo tam ciągle gadamy. Discord, kontestacja.com. Do następnego odcinka. Wychodzę ja i on. Cześć.
Lechowicz Kosiński.